Tu Radio Kraków Kultura.
Jakub Pokorski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, cześć.
Jakub jest, był właściwie gitarzystą zespołu Laocze, to do 2000, którego to było, 11?
Tak, 2011, jakoś w połowie roku, w maju, nie pamiętam, rozstaliśmy się, ale chyba data jest poprawna. Upłynęło już tyle czasu, że to już musiałbym tak sobie gdzieś to sprawdzić.
A widzisz, a ciągnie się, to będzie ciągle, no, to będzie długo jeszcze część twojej muzycznej historii. Zresztą dla mnie takie płyty jak Gusła czy Powstanie Warszawskie to jest jednak kanon jakiejś takiej muzyki alternatywnej chyba w Polsce.
Wiesz co, no nie zaprzeczam temu i jakby nie próbuję tego wymazać, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że płyta Powstanie Warszawskie to jest coś, co zostanie ze mną zawsze i pewnie nie tylko ze mną, bo to świetny materiał, który powstał trochę spontanicznie, a nawet bardzo spontanicznie i gdzieś urodziło się z tego coś, co zdecydowanie przekroczyło jakby nasze przewidywania i to, co sobie zaplanowaliśmy jako zespół, nie? Więc to jest rzecz chyba dla mnie taka jedna z najważniejszych rzeczy w mojej twórczości, znaczy mojej, jakby z rzeczy, w których uczestniczyłem,
no pewnie,
jeśli chodzi o muzykę.
Jasne, zdecydowanie. I też to jest fantastyczny przykład tego, że coś powstało właśnie, tak jak mówisz, oddolnie, spontanicznie, a instytucje za tym poszły, w sensie to jest właściwie na dwójnasób nietypowe, to znaczy zwykle takie projekty powstają na zamówienie, a jeśli już powstają oddolnie, to instytucje się nimi nie interesują. Tu na szczęście zadziałało jedno i drugie.
Tak, tak było. To znaczy, wiesz, gdy zaczynaliśmy pracę nad tą płytą gdzieś tam w garażu w Płocku, to myśleliśmy sobie, że kurczę, zrobimy 10-12 utworów, pewnie ukaże się to, wydamy to gdzieś na jakiejś płycie CD w nakładzie 1000 egzemplarzy i będziemy robić coś dalej, może parę koncertów. A co się okazało, jakby poszło za tym tak duże zainteresowanie i jakaś taka lawina bardzo pozytywnych rzeczy dla nas oczywiście i nie tylko pewnie dla słuchaczy także, że wiesz, to no, przekroczyło to w ogóle wszelkie zainteresowanie, nasze nawet zainteresowanie tym, co będzie się działo później z tym materiałem. Nie przypuszczaliśmy, że to tak wyjdzie i jak wracam do tego po latach, a raz na jakiś czas gdzieś tam odkurzam sobie te płytę w wersji winylowej szczególnie, bo to ma jeszcze taki dodatkowy smaczek, to myślę sobie, że w tamtym momencie, że trochę szkoda, że w tamtym momencie nie podchodziłem do tego tak poważnie, nie? W takim sensie, że nie zwracałem uwagi na pewne szczegóły. No ale może to też jest coś pozytywnego, że to było zrobione w taki dosyć spontaniczny sposób, co przełożyło się później na efekt całego tego nagrania.
Mówisz od strony takiej muzycznej, tak? Nawet, czy produkcji?
Tak, muzycznej, muzycznej, technicznej, tak? No, byliśmy wtedy też dużo młodsi.
No to prawda czasów, tak, no dokładnie. To jest no, też tak, na takim etapie byliście. Słuchaj, bo to jest ledwie fragment tego, jak próbuję cię przedstawić, a my już tu mamy dłuższą rozmowę. Więc poza tym, że właśnie gitara prowadząca Laocze w tym okresie, to także produkujesz muzykę elektroniczną i swoją twórczość solową, komponujesz, współpracujesz też z innymi artystami, to przez lata był Paweł Strzelczyk, czyli TLT, Rafał Kołaciński w Praczasie między innymi, czy z Marcinem Cichym Skalpelem, ale i z Fischerle, to fantastyczna płyta słuchowiskowa, właściwie wydana przez Monotype. I prowadzisz też swoje własne wydawnictwo Innergan Records. I tak mniej więcej to chyba tyle, tak z grubsza, co?
No trochę tego jest, trochę tak, tego to jest, prawda. Tak. Z tym wydawnictwem to bym tam jakoś za bardzo nie przesadzał, bo lata większego zaangażowania w wydawanie muzyki już dawno, dawno za mną, to było lat temu 10-15. Troszkę to odpuściłem, co prawda gdzieś tam w jakimś sensie to funkcjonuje, bo zostały jakieś strony internetowe i coś tam generalnie swoją muzykę tamtędy rzucam.
No ale swego czasu tam, no tak, tam były też nie tylko twoje, nie? Był Kirk,
tak,
między innymi.
Tak. Między innymi Kirk, który chyba gdzieś tam najbardziej zaznaczył się i zapisał, jeśli chodzi o te moje wydawnictwa, bo to po prostu była chyba najciekawsze, to były najciekawsze płyty, jakie wydawałem. Mam tutaj duży respekt do chłopaków, bo zrobili kawał fajnej muzyki. Cieszę się, że udało nam się współpracować w tamtym czasie i wydaliśmy wspólnie dwie płyty. Jedną w wersji winylowej także. No, to była bardzo dobra muzyka i jakby no, chyba taki najważniejszy punkt w tym moim wydawnictwie.
Tak, wiesz, celowo cofam się w przeszłość, bo też odświeżam swoją pamięć. Właśnie ten czas, w którym Inner Gun było aktywne, ale też w którym często krzyżowaliście bronie i działaliście wspólnie z BDTA, czyli wydawnictwem Michała Turowskiego wcześniejszym, no to tam się ukazywały takie płyty jak 0101, zdaje się, tak? Czy Pirks w ogóle, to była fantastyczna płyta, ale generalnie to były wątki, jeszcze w Monotype mniej więcej w podobnym czasie był Hominal, zdaje się, tak? W Requiem, Fotogram.
Hominal akurat wydałem samodzielnie, natomiast tam był taki, Monotype to był Swisherle, taki projekt John, Betty and Stella wydany na płycie winylowej, właśnie takie słuchowisko troszkę. Mm-hmm. No to był Monotype. Records.
Tak, to widzisz, to moja pamięć już trochę
to
tutaj.
To było dawno.
Trochę, tak, to są lata 2010 w górę, nie? Gdzieś to...
Tak, to już jest, wiesz, 15 lat temu, więc zupełnie jesteś wytłumaczony.
Natomiast to wszystko kręciło się wokół elektroniki, często wątków kosmicznych, często wątków takich maszynowo-komputerowych, zgadza się?
Tak, no taką miałem zajawkę wtedy, wiesz, jakby...
W sensie nie tylko ten Pirks gdzieś tam w tę stronę ciągnął.
Kręciło mnie, zawsze mnie kręciła elektronika w ogóle, wiesz, to było takie znamienne, że ja bawiłem się w elektronikę przed laocze, będąc studentem, nagrywałem jakieś pierwsze swoje rzeczy, które de facto nigdy się tam nigdzie nie ukazały, ale coś tam już robiłem. No ale potem wskoczyłem do zespołu i zupełnie odsunąłem to ze względu na brak czasu, gdzieś tam na jakieś boczne tory i wróciłem do tego po prostu po odejściu z Lao, więc gdzieś tam z tyłu głowy to pewnie się działo, ale tak na poważnie zacząłem zajmować się tym po 2011 roku. No i faktycznie ta współpraca z wieloma różnymi i wydawcami, i artystami miała miejsce. No super, super, super czasy dla mnie, fajne.
No właśnie, i to było też takie zupełnie inne od tego, co równolegle działo się z Laocze, w sensie no, do pewnego momentu równolegle, ale tu już duży sukces, duże sceny, duża publiczność i alternatywna rockowa muzyka, no to tak w dużym uproszczeniu też, a tu z drugiej strony taka działalność znacznie bardziej, powiedziałbym, niszowa jednak i zupełnie inne. Tylko w zestawieniu, nie? To znaczy nie chcę tutaj jakby wartościować, bo to były też klimaty, w których ja głęboko siedziałem, nadal siedzę właściwie, więc natomiast zupełnie inne rejony, też inne brzmienia. Jakbyś miał po prostu dwie kompletnie różne osobowości.
Może mam, trudno mi samemu tak, wiesz, zdiagnozować, ale nie, no zawsze mnie ciągnęło, wiesz, zawsze mnie ciągnęło w kierunku muzyki niszowej. Ja też nie nazwałbym może tej swojej elektroniki jakoś bardzo niszową, to znaczy niektóre wydawnictwa na pewno były bardziej alternatywne, bardziej poszukujące niż inne, tak, bo tam też są różne rzeczy w tym moim katalogu wydawnictw. Natomiast no generalnie tak, zawsze fascynowała mnie taka muzyka, która jest bardzo inna niż to, co jest dostępne ogólnie i gdzieś tam w jakiejś przestrzeni medialnej, nawet nazywanej często tą alternatywą jest, tak? Także to wiesz, szukałem tego no w ogóle generalnie, tak jak patrzę sobie na to, co powydawałem po kolei, to też jest taka dosyć kręta ścieżka rzeczy. Trudniejsze rzeczy, łatwiejsze rzeczy, bardziej elektroniczne, mniej elektroniczne, to bardzo gdzieś tam kręciło, skręcało po drodze, miało sporo zakrętów.
I przez lata tworzyłeś też pod pseudonimem Kreutz, nie pod nazwiskiem. To się pojawiło później.
Tak, to też z tego wynika jakby, nie? Że jakby chciałem, pomyślałem sobie, że jednak muszę to jakoś rozróżnić trochę. Ten Kreutz był, wydawał mi się taki, no też bardziej nośny, i też ta muzyka, którą tam robiłem pod tym pseudonimem, wydawała mi się troszkę łatwiejsza. Aczkolwiek to też różnie, tak? To jest. Nawet mi ciężko wyszło, jakby wyjaśnić sobie samemu teraz, dlaczego coś wyszło jako Kreutz, a coś wyszło jako, nie wiem, Computer Snow na przykład. Także to jest. Po prostu to kwestia, wiesz, chwili i danego momentu, jakby muzyka, którą się nagrywa i wydaje w jakimś tam czasie, jest takim jednak mocnym odzwierciedleniem jakiegoś tam stanu duchowego i w danym momencie, w związku z czym teraz jak na to patrzę, też żałuję, że nie wszystko sobie notowałem na przykład. Często robię bardzo dużo rzeczy spontanicznie, w związku z czym pewne rzeczy musiałbym sobie przypomnieć, dlaczego na przykład Pirks wyszedł jako Kreutz. No pewnie taki był moment i też może tak wyszło z rozmowy z wydawcą, który uznał, że tak będzie lepiej. To bardzo różne sploty okoliczności.
Pewnie. To jest ciekawe, nie? Że możemy własne myśli zapomnieć, ale, tak. Ale życiowe absolutnie.
Ale wiesz, to było lat temu 15,
no tak,
więc
tak.
To też jest...
Zgadza się. Natomiast od zdaje się 2 lat ostatnio twoje płyty wychodzą już pod nazwiskiem. To jest zmiana, ale muzycznie na pierwszy rzut ucha w stuporze właśnie z grudnia 2024 roku nie zmieniło się tak dużo.
Tak, ale na przykład ja mam wrażenie, że tam
że to nie była, wiesz, rewolucja, nie?
Tak, tak. Tam jest, tam na tej płycie jest troszkę właśnie z tej płyty, którą nagrałem z Fischerla, z John Bethenstella, takiego trochę słuchowiska, trochę tam takich dronów, trochę rzeczy. Znaczy, wiesz, no to na pewno jest to zupełnie coś innego niż na przykład, nie wiem, Pirks, który zawierał prostą elektronikę i jakieś tam proste melodie, sample ze starych filmów science fiction. Więc to jednak trochę w inną stronę. Natomiast wydaje mi się, że ta zmiana i podejście do tego, żeby wydawać pod swoim nazwiskiem po prostu, wynika też trochę z tego, że po prostu, wiesz, no jakoś tam dojrzewam i zmieniam się, jak wszyscy pewnie, i wszyscy twórcy też, jakoś tam ta droga, którą do tej pory przeszedłem muzycznie, ukształtowała mnie w jakiś tam sposób i inaczej patrzę na muzykę. I wydaje mi się, że te rzeczy, które wydałem pod swoim nazwiskiem w ostatnich 2-3 latach, są po prostu trochę bardziej dojrzałe niż to, co było wydawane lat temu, 10-15. Z tego to wynika, tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jest z nami Jakub Pokorski, czyli też Kreutz, Computer Says No, twórca pod różnymi aliasami muzyki elektronicznej przede wszystkim. No i właśnie tu dochodzimy do punktu być może zwrotnego, a na pewno zaskakującego, ale nim jeszcze, Sen Przodków, czyli wrzesień 2025, rzecz właściwie bardzo świeża wciąż. To jest materiał, który ma ledwie pół roku. No i tu mamy właściwie minimal techno.
Tak. Wiesz co, no to jest coś takiego, co nagrałem bardzo szybko. W 2-3 dni gdzieś tam po prostu w studio, bawiąc się różnymi analogowymi instrumentami, i postanowiłem, że ponieważ wydawało mi się to na tyle ciekawe, żeby gdzieś tam to zaprezentować, no, wrzucić to w sieć, bo nie jest to wydane na żadnym fizycznym nośniku, jest to tylko wersja cyfrowa. No i faktycznie, no takie minimal techno, bardzo podskórne, gdzieś tam z jakimś rytmicznym kick drumem, który nie wybija się mocno do przodu. Jednak pierwsze skrzypce ciągną tam analogowe syntezatory. No i tak to wygląda.
No właśnie, i teraz mamy maj 2026. Nowa płyta nagrana jeszcze w tym roku, w lutym tego roku. I powiem, i zatytułowana Scar Made of Sunlight. I powiem ci tak, że jak usłyszałem od Michała Turowskiego z Rope Worm, czyli od wydawcy, że jest twoja nowa płyta, i zobaczyłem okładkę nawet, to jakby spodziewałem się dokładnie tego, to znaczy nie tego, co jest na tej płycie, dokładnie tego, co, czego po twojej solowej twórczości no, nie chcę, żebyś to odebrał negatywnie, czego mógłbym się spodziewać, ale generalnie jakiegoś rodzaju elektroniki, w sensie ja tu widzę słońce, nie wiem, przysłonięte chmurami na tej okładce, a możliwe, że planetę za mgławicami, w sensie znowu kosmos, elektronika, te wątki. Jak usłyszałem pierwsze dźwięki, absolutnie byłem w szoku. Choć, no, zaznaczmy, że jesteś, przecież jesteś gitarzystą, więc to nie powinno szokować, ale wiesz, ale przez lata, długie, długie lata swojej solowej twórczości przyzwyczaiłeś do zupełnie innych brzmień.
Wiesz, rozumiem to doskonale, bo jest kilka osób, które najpierw zobaczyły okładkę, zanim wysłuchały jakichkolwiek dźwięków i jakby po samym spojrzeniu na tę okładkę usłyszałem takie opinie, że to jest takie bardzo moje, w sensie, że to w ogóle pasuje bardzo do tego, co tam robiłem wcześniej. Więc myślę, że te odczucia, o których mówisz, są takie oczywiste dla wielu osób, a faktycznie muzyka jest zupełnie inna, tak, to jest zupełnie coś innego, nie nagrałem nigdy wcześniej takiej muzyki, chociaż myślałem o tym od bardzo dawna, bo gdzieś tam po prostu gram na tej gitarze ciągle, tak? Zresztą zbieram instrumenty różnego rodzaju gitarowe, gitary i basy, starsze i młodsze, więc kontakt z instrumentem cały czas jest, bardzo lubię grać na gitarze i w końcu po prostu gdzieś tam może dojrzałem do tego, przyszedł ten moment, żeby to zarejestrować coś.
Choć to też zupełnie, no właśnie, powiedzieć, że to jest płyta gitarowa, to absolutnie powiedzieć w punkt, czym ta płyta jest, ale to też nie jest taka typowa płyta gitarowa, muzyka gitarowa, to też nie mówi wszystkiego.
Tak, wiesz co, a to też może wynika z tego mojego podejścia i z tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tego, że robiłem wcześniej głównie elektronikę i szukałem gdzieś tam czegoś, szukałem jakichś swoich dźwięków, jednak ja mam takie podejście, że chciałbym, żeby ta muzyka, którą nagrywam, była trochę inna niż gdzieś tam to wszystko, co można usłyszeć. Szukam po prostu, tak? Jestem, wydaje mi się, że pod tym kątem, w cudzysłowie, jestem twórcą poszukującym gdzieś tam jakichś nowych dźwięków. Więc no, tak samo jest z tą gitarą. Generalnie gitara jest instrumentem, który w mojej opinii i pewnie w wielu opinii wielu osób jest trochę takim instrumentem, w cudzysłowie, wyświechtanym takim, wiesz, no gitara może kojarzy się bardzo różnie, albo z taką gitarą elektryczną, że ktoś tam gra jakieś bardzo szybkie solówki, albo riffy gitarowe, no tak się głównie kojarzy gitara, nie? Albo gdzieś tam w jakichś punkowych rzeczach. Natomiast no ja pomyślałem, że poszukam czegoś innego, inspirując się oczywiście różnymi znanymi gitarzystami gdzieś tam z tej przestrzeni muzyki gitarowej, ale bardzo alternatywnej i gitary solowej. Postanowiłem, że poszukam jeszcze czegoś innego i wziąłem ten stary instrument do ręki. No i zacząłem gdzieś tam bawić się i brzdąkać coś i grać coś, ale w nie taki tradycyjny, normalny sposób, nie? Czyli po prostu wymyśliłem sobie jakiś tam styl.
Mówisz o tym, że inspirowałeś się gitarzystami. Mógłbyś zdradzić jakimi?
No tak, znaczy wiesz co, to jest taka grupa pewnie znana w większości osobom, którzy interesują się gitarą jako taką solową. No to jest pewnie Mark Ribot, to jest Jeff Parker, to jest Bill Orcutt, także Rafael Rogiński oczywiście. Także to są, wiesz, to są postaci dosyć szeroko znane. Jeśli ktoś interesuje się muzyką gitarową taką trochę inną niż ta mainstreamowa, nie? No, tych projektów trochę jest, ta muzyka jest bardzo ciekawa i okazuje się, wiesz, że gitara może być instrumentem sama w sobie, na tyle ciekawym i nośnym, że można na jednym instrumencie bez dogrywek i bez skomplikowania nagrać bardzo ciekawą, intrygującą muzykę. Dlatego właśnie chciałem to spróbować, wiesz, zrobić coś takiego. Ja jestem generalnie gitarzystą, całe życie grałem na gitarze, uczyłem się w szkole muzycznej na gitarze, potem grałem w zespole na gitarze. I wiesz, no długo o tym myślałem, przez wiele, wiele lat myślałem o tym, żeby zrobić coś takiego, no i w końcu po prostu któregoś wieczoru usiadłem, ustawiłem mikrofony i zacząłem grać.
No i świetnie, to jakby to tylko mogę potwierdzić, że to był dobry ruch, bo płyty słucha się fantastycznie, też w tym zaskoczeniu trwając, to znaczy właśnie jak bardzo to są odmienne światy brzmieniowe, ale też stylistyczne właśnie. I to zarówno dla twojej twórczości elektronicznej, jak i tej gitarowej. To jednak to jest zupełnie gdzieś nowy, nowy grunt, mam wrażenie, który się na tej płycie otwiera. Te skojarzenia z Rafałem Rogińskim na przykład, który skądinąd jest w tej chwili razem z Isztokiem Korenem, ich płyta jest teraz w naszym radiu płytą tygodnia, więc to się też w sumie fantastycznie zgrywa tak z tym materiałem, to znaczy... To jest...
No dziękuję ci, bo wiesz, no przepraszam, że ci przerwę, ale dziękuję ci, bo to jakby wiesz, to jest dla mnie ważne też i też wracając do tego poprzedniego pytania, jakby poszukiwanie jakiegoś tam nowego brzmienia na instrumencie, który jest już tak ograny i tak wykorzystany w historii muzyki i pojawia się w zasadzie prawie na każdej płycie wydanej na świecie, no może nie na każdej, bo tutaj powiedzmy, że techno, elektronika gdzieś tam może nie, ale na każdej popowej, rockowej, jazzowej prawie, tak, jest jakaś gitara, natomiast to wiesz, jakby ja wyszedłem do tego w taki sposób, żeby wziąć tą gitarę i na przykład spróbować robić coś ze strojeniem tej gitary i jest przestrojenie gitary klasycznej gdzieś tam bardzo w dół, co gdzieś tam na pewnym etapie wpadłem na to, żeby popróbować, dało takie zadziwiające dla mnie przynajmniej efekty brzmieniowe, że postanowiłem po prostu pójść tym tropem, nie?
Mówisz, że to stary instrument, ale to masz na myśli, że nie tylko historię gitary jako takiej, ale że sam ten konkretny egzemplarz jest
to znaczy,
stary.
Tak, znaczy tak, w tym sensie stary, że wiesz, no tak oczywiście historia muzyki jak najbardziej, gitara klasyczna jest już bardzo, bardzo wiekowym instrumentem, natomiast ten konkretny egzemplarz no, pewnie ma kilkadziesiąt lat, natomiast nie jest to żaden... Nie jest to żaden wybitny egzemplarz, nie jest to żaden wybitny instrument. Co więcej, jest to instrument o małych wymiarach. Nie jest to tradycyjna gitara klasyczna, taka standardowa, dosyć duże
szkoleniowa.
Pudło. To jest mała zniszczona gitara szkoleniowa, na której dodatkowo były założone jakieś tam struny, które pewnie mają też z 15 lat, więc one są bardzo już ograne i zużyte. I to wszystko jakby w połączeniu z tym zmienianiem stroju, w zasadzie do każdego utworu zmieniałem strój tej gitary, obniżając go albo podnosząc. No jakby to powoduje, że to brzmienie wyszło takie, a nie inne. No i fakt samego też oczywiście zarejestrowania gdzieś tam na jakieś mikrofony, które no też nie są pewnie najlepszymi mikrofonami na rynku, pewnie w wielu studiach nagraniowych, gdybym poszedł do jakiegoś profesjonalnego studia, może zabrzmiałoby to jeszcze lepiej. Natomiast generalnie sama specyfika tego sprzętu, którym dysponowałem i którego użyłem i celowo jakoś tam to próbowałem zniekształcić, spowodowała, że to brzmi tak, a nie inaczej.
No właśnie, pytanie, czy lepiej, to znaczy tu słychać, że ta gitara jest wysłużona i te niedoskonałości są tu atutem absolutnie, więc być może, że ta produkcja, która stoi za nagraniem i też sposób, w jaki nagrywałeś, bo mówimy tu o muzyce nagranej na żywo, bez dogrywek, tak? To jest materiał spontanicznie zarejestrowany, to z tej perspektywy to wszystko do siebie pasuje, w tej surowości, prostocie i z tymi ubytkami w brzmieniu, jakkolwiek to brzmi, to są to absolutnie atuty tej płyty. Czy to jest, czy taka formuła nagrania na setkę te muzyki, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób korespondujące z tym, jak tworzyłeś wcześniej muzykę elektroniczną? Czy to też były tak spontaniczne rzeczy? Bo mi się wydaje, że to jest nowe, ale możliwe, że nie.
Nie, no masz rację, to znaczy to jest zupełnie coś innego i generalnie z założenia muzyka elektroniczna powstaje jako jest procesem po prostu, nie? Zwykle siadasz, tworzysz, szczególnie, że robi się ją solowo i siadasz
dłubiesz.
Do urządzeń, które masz, tak, dłubiesz, wycinasz, no można oczywiście nagrać coś na żywo przy pomocy syntezatorów modularnych i maszyn, ale w efekcie i tak potem miksując często się dłubie przy tym i wycina, skraca, wydłuża, kopiuje i wiesz, robi się z tym bardzo wiele rzeczy, które potem mają swój efekt w gotowym miksie. Natomiast no tutaj ja chciałem od tego uciec zupełnie. No może też po prostu zmęczyłem się trochę elektroniką. Zafascynowałem się trochę muzyką improwizowaną. Śledzę sobie te sceny i w Polsce, i za granicą. I jakby wiesz, no, zupełnie inny proces pociąga mnie, ten zupełnie inny proces nagrywania, zupełnie inny proces w ogóle grania, tak? Chciałbym na przykład, być może coś takiego się wydarzy, zagrać jakieś koncerty zupełnie improwizowane z innymi artystami jednocześnie. To jest w ogóle dla mnie fascynujący kierunek muzyczny i bardzo mi się to po prostu podoba i pociąga mnie. I tak samo właśnie powstała ta płyta w całości, to znaczy, wiesz, siadałem po prostu z gitarą przed mikrofonami i grałem od początku do końca. Jeśli jakiś fragment mi się spodobał, to fragment w sensie cały utwór, to po prostu zostawał. A jeśli nie, no to wszedł do kosza i tyle, tak to wyglądało.
Jasne, mam szczerą nadzieję, wiesz, że pójdziesz w tym kierunku, to znaczy te efekty tutaj na A Scar Made of Sunlight są po prostu zachwycające i odświeżające właśnie dla całej twojej muzycznej, dotychczasowej drogi i to jest po prostu ekscytujące też, no, to zaobserwować, w tym uczestniczyć. Mi się to też wpisuje w jakąś,
Dziękuję.
od razu powiem, w jakąś taką szerszą scenę, tak bym powiedział, bo mieliśmy w tym roku właśnie płytę Rafaela i Sztoka wspólną w podobnych klimatach, ale też zaznaczam od razu, że to, co ty robisz, jest osobne, to znaczy to i ten instrument, jego brzmienie, to przestrojenie, to wszystko niczego nie naśladuje, nawet jeżeli mówimy wprost o tych inspiracjach, to słychać, że to ma zupełnie swój oddzielny charakter. Była płyta Adama Witkowskiego, Echosphere, w której Adam właściwie też próbował podejść do gitary jakby na nowy sposób. On z kolei pracował z naturalnym pogłosem miejsc, w których rejestrował też improwizacje na setkę. Więc to się fajnie łączy z tymi innymi wątkami. Te wszystkie płyty gdzieś myślę, że pokazują być może jakiś powrót do właśnie tego typu myślenia o gitarze albo właśnie nowy rozdział. I byłoby fantastycznie móc zobaczyć to na żywo, nawet solowo, a jeszcze nie śmiałem pomarzyć o tym, że może myślisz o też improwizacji z innymi artystami.
No, jak najbardziej. To znaczy, wiesz, otwieram się, tak, na coś takiego. Otwieram się na pójście w tym kierunku. Trochę mi brakuje po prostu, wiesz, takiego grania na żywo, na instrumencie. Jednak granie elektroniki jest trochę czymś innym. Jest, inaczej się do tego podchodzi. Musisz się przygotować do tego solidnie. W takim sensie zaplecza przygotowanych materiałów. Oczywiście elektronika może być tworzona na żywo też jak najbardziej. Są do tego odpowiednie narzędzia i można zagrać fajny set elektroniczny, mając swoje urządzenia przygotowane do tego. Natomiast no, to jest jeszcze, dla mnie to jest jeszcze jakby przeskoczenie na inną półkę, na inną kładkę. Po prostu bierzesz instrument do ręki i grasz, i jeśli to czujesz, nie? Jeśli masz gdzieś tam w palcach narzędzia, umiejętności do tego, no to wychodzą z tego, to mogą wychodzić z tego bardzo ciekawe rzeczy. I oczywiście chciałbym bardzo, i tutaj już zaczynam myśleć nad tym, czy uda się gdzieś zagrać w jednym lub drugim miejscu. Mam nadzieję, że tak, a jeśli w ogóle odważy się ktoś ewentualnie spróbować ze mną zagrać wspólnie, no to w ogóle byłoby super. Natomiast no to jest jeszcze wszystko w planach, melodia trochę przyszłości, nic konkretnego jeszcze nie mam. W związku z czym, wiesz, to jest taka trochę rozmowa o tym, czego chciałbym spróbować.
Jasne, ale no, mówmy o tym, to się może wydarzy. Tymczasem teraz jest płyta i można właśnie tą płytą się cieszyć. Ona wychodzi dosłownie jutro, właśnie nakładem Ropeworm na płycie CD z właśnie bardzo, bardzo też pasującą właściwie tak do twojej przeszłej twórczości, jak i do tej płyty. W sumie już po zapoznaniu się z nią, to te różne odcienie szarości tutaj obecne bardzo dobrze do tego pasują, więc zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać. A Scar Made of Sunlight. Jakub Pokorski.
Dziękuję. Tak, ja bym chciał tutaj z tego miejsca Michałowi Turowskiemu bardzo podziękować, który zaangażował się w wydanie tej płyty. Z Michałem znamy się już trochę. Znaliśmy się już z czasów Laocze, kiedy Michał pracował w pewnym dużym sklepie muzycznym, i tak jakoś ta znajomość gdzieś tam trochę rzadziej, trochę częściej się przewijała i bardzo się cieszę, że Michał wydał tę płytę, bo Michał no, robi w ogóle bardzo fajne rzeczy muzyczne, jest, no, jest jednym chyba z prekursorów takich małych wydawnictw. BDTA, Biedota to w ogóle rzeczy, które moim zdaniem też zapisały się w historii polskiej muzyki takiej niszowej, poszukującej. Bardzo, bardzo i dlatego tym bardziej cieszę się, że zrobił to Michał, a nie ktoś inny.
Zdecydowanie tak. Twoje nazwisko lub aliasy przewijały się przez i oficynę Biedotę, i BDTA, i teraz Ropeworm, to też musiało się wydarzyć, więc uściski dla Michała z tego miejsca, tak. Dokładnie tak. Moim Państwa gościem był Jakub Pokorski, dzięki za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, wielkie dzięki i dzięki za wysłuchanie.
Tu Radio Kraków Kultura.